Zanim otworzymy Słowo Boże, chciałbym poświęcić chwilę, aby podziękować naszym gospodarzom, Annie i Joe. To wspaniali ludzie, jak już wiecie. Kochają Pana, kochają prawdę Słowa Bożego. Byli dla Donalyn i dla mnie wspaniałymi przykładami wiernych sług Jezusa. Dlatego chciałbym teraz przedstawić moją żonę, Donalyn, która krótko podzieli się z wami swoim świadectwem. Dorastałam w rodzinie, która chodziła do kościoła protestanckiego i wierzyłam w Boga. Kiedy poszłam do koledżu, pewni ludzie z organizacji chrześcijańskiej przyszli do mojej korporacji studenckiej i powiedzieli, że nie wystarczy wierzyć w Jezusa, ale muszę przyjąć Go jako swojego osobistego Zbawiciela. Zacytowali werset z Ewangelii Jana 10:10, gdzie Jezus powiedział: ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Podzielili się również objawieniem 3:20, gdzie Jezus powiedział: oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego. Zrobiłam to tamtej nocy i moje życie się zmieniło. Nie wierzyłam już w Boga tylko intelektualnie, ale poznałam Go osobiście przez Jezusa Chrystusa. Poznałam też Dave'a. On opowie wam swoją część tej historii. Ale chcę powiedzieć, że zwykle płaczę tylko wtedy, kiedy jestem szczęśliwa. A jestem bardzo szczęśliwa. Dziękuję, kochanie. Ja również dorastałem w kościele, który głosił Biblię. Słyszałem dobrą nowinę o Jezusie i wierzyłem, że Jezus umarł za grzechy świata. Ale podobnie jak Donalyn, moja wiara była tylko wiarą intelektualną. Gdy dorastałem, chciałem podobać się ludziom, więc mogłem być dowolnym człowiekiem, aby tylko zadowolić innych. Kiedy wyjechałem do koledżu, odłożyłem Boże sprawy na bok. Ponieważ zawsze starałem się podobać również Bogu, na pierwszym roku studiów wstawałem w niedzielę i szedłem 1,5 kilometra do kościoła. Zawsze docierałem tam późno i siadałem z tyłu, a podczas kazania zasypiałem. Po 6 miesiącach zdałem sobie sprawę, że łóżko w moim akademiku jest o wiele wygodniejsze niż kościelna ławka. Przestałem więc chodzić do kościoła. Na drugim roku studiów dołączyłem do studenckiej grupy i mieszkałem z 50 najbardziej obrzydliwymi facetami, jakich moglibyście sobie wyobrazić. I zostawiłem Boga za sobą. Ale po drugiej stronie ulicy był kościół, więc w niedzielę postanowiłem, że będę wstawał i chodził do kościoła. Zawsze docierałem tam późno, siadałem z tyłu, a podczas kazania zasypiałem. I tak po raz ostatni zrezygnowałem z prób podobania się Bogu. Pewnego wieczoru przyszli ludzie z organizacji, o której wspomniała Donalyn, aby porozmawiać ze mną i moimi znajomymi z korporacji studenckiej i podzielili się dobrą nowiną o Jezusie. Powiedziałem sobie: wiem to wszystko, słyszałem to przez całe życie. Uczyłem się tych rzeczy na pamięć, ale nie doświadczałem Boga, miłości Boga. Ludzie, którzy przyszli, powiedzieli mi to samo, co powiedzieli Donalyn. Nie wystarczy wiedzieć. Musisz przez wiarę przyjąć Chrystusa jako swojego Zbawiciela, zaufać Mu i temu, co zrobił dla Ciebie na krzyżu. Tej nocy młody człowiek, który tak bardzo martwił się tym, co myślą ludzie, powiedział sobie: nie obchodzi mnie, co oni myślą. Chcę relacji z Bogiem przez Jezusa. Tej nocy przez wiarę poprosiłem Go, aby przyszedł i stał się Panem mojego życia. 6 miesięcy później uczestniczyłem w konferencji pośrodku Stanów Zjednoczonych. Było tam 1200 studentów. Tam poznałem Donalyn. Nie mam czasu, aby opowiedzieć wam teraz, jak się poznaliśmy. Opowiem o tym później. Kilka miesięcy po tym, jak się poznaliśmy, zaczęliśmy chodzić ze sobą w autobusie. Ona była na jednym kampusie, a ja na innym. 6 miesięcy później byliśmy zaręczeni. Po kolejnych 6 pobraliśmy się. Byliśmy jeszcze studentami. Pierwsze kilka lat nie było łatwe. Słyszałem nawet, że Donalyn mówi tak o pierwszych 5 latach. Jednak dzięki łasce Bożej udało nam się. A za 2 miesiące będziemy obchodzić naszą 55. rocznicę ślubu. Od tego czasu służymy Bogu. Wiem, powiedziałem, że będę mówił krótko. Przepraszam, że was okłamałem. Dobrze, więc teraz otworzymy Boże Słowo. Ale zanim to zrobimy, zanim pozwolimy Bogu mówić do nas, przemówmy do Niego. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje święte słowo. Dziękujemy Ci za przesłanie Jezusa, który nas tu zgromadził i który zmienił nasze życie. Modlę się dzisiaj, byś przekazał swoją prawdę przeze mnie. Modlę się, aby działo się to w mocy Twojego Ducha Świętego, a nie w mojej własnej sile. Niech Twoje słowa staną się dla nas żywe i ważne. Pomogą nam stać się bardziej podobnymi do naszego Zbawiciela Jezusa. Modlę się o to w Jego imieniu. Amen. Kiedy Joe poprosił mnie, abym do Was przemówił, dał mi swobodę, abym podzielił się tym, co Bóg położył mi na sercu. Wróciłem wtedy myślami do jednego z najbardziej pamiętnych tygodni, jakie spędziłem w Polsce w 1977 lub 1978 roku. Pracowałem z księdzem Blachnickim, nauczając katolickich księży, jak studiować Biblię. Pewnego dnia ksiądz przyszedł do mnie i powiedział: Dave, nie możemy się spotkać w tym tygodniu, jedziemy na konferencję do Zakopanego. Byłem rozczarowany, ponieważ naprawdę lubiłem spędzać czas z tymi ludźmi. Później przyszli do mnie i powiedzieli: Dave, chcielibyśmy, żebyś pojechał z nami. To mnie ucieszyło. A tuż przed wyjazdem powiedzieli: Dave, będziesz przemawiał na konferencji. To mnie przeraziło. Tamten weekend podzieliłem się z nimi tym, czym chcę się teraz podzielić z wami. Na tej konferencji było 75 księży. A pod koniec tygodnia ksiądz Blachnicki wstał i powiedział: czy widzieliście moc Bożego Słowa? Czy widzieliście, jak ożyło? Modlę się o to, aby kiedy zajrzymy dziś do Słowa Bożego, ożyło ono również i dla nas. I aby Bóg przemówił do nas. Jestem przekonany, że jednym z powodów, dla których w dzisiejszym świecie jest tak wiele problemów, jest to, że my, chrześcijanie, nie żyjemy w sposób, w jaki Bóg pragnie, abyśmy żyli. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 2, werset 14. Apostoł Paweł opisuje osobę, która nie posiada Ducha Bożego. Niektóre wersje Biblii nazywają taką osobę człowiekiem naturalnym. My powiedzielibyśmy niewierzący. Paweł mówi o takiej osobie, że rzeczy Boże są dla niej głupstwem, ponieważ osoba bez Ducha Bożego nie może zrozumieć rzeczy Bożych. W rozdziale 2, w wersecie 15, Paweł opisuje innego człowieka, duchowego, kogoś, kto ma Ducha Bożego, prawdziwie wierzącego, kto naprawdę podąża za Bogiem i codziennie Mu się poddaje. Paweł mówi o takim człowieku, że może on rozumieć sprawy Boże i nikt nie może go osądzać. Bóg chce, abyśmy byli właśnie takimi chrześcijanami. Ale kiedy czytamy rozdział 3, widzimy, że istnieje trzeci rodzaj osoby. Paweł mówi: bracia i siostry w Chrystusie, nie mogę mówić do was jako do ludzi duchowych, takich, jakimi Bóg chce, abyśmy byli, ponieważ jesteście światowi, jesteście cieleśni, jesteście niemowlętami w Chrystusie, bo żyjecie jak zwykli ludzie, jak ci, którzy nie mają Ducha Bożego. Uważam, że dzisiaj jest zbyt wielu chrześcijan, którzy żyją w sposób, w jaki Paweł opisuje ten trzeci typ człowieka. Mogą chcieć podobać się Bogu, ale próbują to robić własnymi siłami i własną mocą. A bez względu na to, jak bardzo chrześcijanin się stara, nie może żyć tak, jak pragnie tego Bóg. Wierzę, że dlatego mamy tak wiele problemów w dzisiejszym świecie, ponieważ zbyt wielu chrześcijan próbuje żyć chrześcijańskim życiem na własną rękę, bez mocy, którą Bóg nam udostępnił. W Biblii jest 5 przykazań dotyczących relacji chrześcijan z Duchem Świętym. 2 z nich są negatywne. Zaczynają się od słów nie. 2 są bardzo podobne. Brzmią podobnie, ale są różne. A jedno z tych poleceń jest kluczem, który pozwala nam być posłusznymi pozostałym 4 poleceniom. Nie powiem wam, jakie to polecenia. No dobrze, powiem. Najpierw chciałbym pokrótce omówić dwa negatywne przekazania. List do Efezjan, rozdział 4, werset 30 mówi: Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Zanim wyjechałem na studia, zrobiłem coś, co bardzo zasmuciło moją matkę i mojego ojca. Musiałem im powiedzieć, co zrobiłem. Widziałem w ich oczach ból, którego doświadczali. I powiedziałem sobie, że nigdy więcej nie chcę zranić mojej matki i ojca w ten sposób. Kiedy jako chrześcijanin odwracam się od Boga i robię rzeczy, które mu się nie podobają, zasmucam Ducha Świętego w ten sam sposób, w jaki zraniłem moją matkę i mojego ojca. Nie zasmucaj Bożego Ducha Świętego. Drugie negatywne polecenie znajduje się w 5 rozdziale 1 listu do Tesaloniczan, werset 19. Jest tam napisane: Ducha nie gaście. Gasić. Kiedy jestem spragniony, gaszę pragnienie. Albo jeśli jest tutaj ogień i chcę go zatrzymać, polewam go wodą, która gasi ogień. Duch Święty chce rozniecić w nas ogień i mówi nam: nie gaś tego ognia. Mogę to zrobić, ignorując go, mówiąc nie, kiedy prosi mnie o zrobienie czegoś. Wtedy gaszę ten ogień. To są dwa negatywne polecenia. A teraz dwa przykazania, które brzmią podobnie. W 5 rozdziale listu do Galacjan, werset 16 mówi: Postępujcie, chodźcie, według ducha, a nie będziecie spełniać pożądań ciała. Słowo chodzić oznacza tam styl życia. Kiedy robisz krok, a potem kolejny, poruszasz się, żyjesz w określony sposób. A tu czytamy: żyjcie duchem w mocy ducha, a nie będziecie spełniać pragnień ciała. Mowa tu o stylu życia chwila po chwili. Drugie polecenie brzmi tak samo jak pierwsze. Znajduje się ono również w 5 rozdziale listu do Galacjan w wersecie 25 i brzmi następująco. Jeśli żyjemy według ducha, jeśli chodzimy chwilę po chwili w duchu, postępujmy też według ducha. Czy to samo żyć i chodzić? Słowo chodzić jest tutaj innym słowem i mówi o kierunku, w którym idziesz. W języku angielskim oba te polecenia są tłumaczone słowem chodzić, ale mają one dwa różne znaczenia. Jedno oznacza chwila po chwili, styl życia. Drugie oznacza kierunek, w którym się poruszasz. Oznacza to podążanie śladami Ducha Świętego. Jedno to twoje życie, a drugie to kierunek, w którym się poruszasz. Chodź według Ducha. Wiesz, co się dzieje, kiedy chodzisz. Można iść tą drogą albo inną. Można chodzić według Ducha, podążając za Nim i będąc Mu posłusznym. Są to więc dwa różne przykazania, które łączą się ze sobą, aby powiedzieć nam, że chwila po chwili podążamy za Jezusem. Piąte przykazanie jest tym, które łączy wszystkie pozostałe razem i znajduje się w 5 rozdziale listu do Efezjan w wersecie 18, który mówi: Nie upijajcie się też winem, bo to marnotrawstwo, ale bądźcie pełni ducha. Słowo pełni nie oznacza, że mam sztalkę wody i kiedy wszystko wypiję, muszę ją uzupełnić. Nie. Kiedy Duch Święty przychodzi do życia człowieka, pozostaje tam i chrześcijanin ma całego Ducha Świętego na zawsze. Bycie pełnym Ducha oznacza bycie wzmocnionym przez Ducha, bycie kierowanym przez Niego, bycie prowadzonym przez Ducha, bycie poruszanym przez Ducha. Piotr wyjaśnia to w swoim drugim liście, rozdział 1, werset 21. Mówi tam o prorokach i o tych, którzy napisali Pismo Święte. Werset 21 mówi, proroctwo bowiem nie powstawało nigdy z woli człowieka. Zawsze wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni Duchem Świętym. Nie wpadali na pomysły, które ich zdaniem byłyby dobre dla ludzi i dzielili się nimi. Duch Święty przemówił do nich od Boga i dał im przesłanie, które Bóg chciał, aby przekazali ludziom. A więc nie robili tego na własną rękę, ale byli poruszani przez Ducha. Pomyśl o żaglówce. W jaki sposób żaglówka porusza się po wodzie? Wiatr wypełnia żagle i porusza żaglówką po wodzie w ten sam sposób. W ten sam sposób Duch Boży wypełnia nas i porusza nas do robienia rzeczy, które podobają się naszemu Panu i Zbawicielowi. Słyszę, jak pastorzy mojego kościoła mówią ludziom, że musimy być pełni Ducha Świętego. Ale to pytanie, które mam dla was. Jak człowiek jest napełniany Duchem Świętym? Drugi rozdział listu do Kolosan, werset 6 mówi, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Kiedy zostałem chrześcijaninem, jak przyjąłem Chrystusa do mojego życia? Usłyszałem przesłanie o Jezusie, o tym, jak umarł na krzyżu i został wzbudzony. I został wzbudzony z martwych przez Ojca Niebieskiego. Kiedy naprawdę to zrozumiałem, zdałem sobie sprawę, że ufałem sobie i sposobowi, w jaki żyłem, mając nadzieję, że to wystarczy, by dostać się do nieba. Ale wtedy zrozumiałem, że bez względu na to, jak bardzo się starałem, jak szczery mogłem być, moje dobre uczynki nie były wystarczająco dobre, by zaprowadzić mnie do nieba. To stworzyło dla mnie problem, ale Bóg mnie kocha i rozumiem ten problem. Dlatego posłał Jezusa, aby wypełnić lukę między Nim a mną. Kiedy to zrozumiałem, już dłużej sobie nie ufałem, ale położyłem swoją wiarę i zależność w Jezusie. W ten sposób otrzymałem Chrystusa przez wiarę. W ten sam sposób jestem napełniony Duchem Świętym przez wiarę. Pozwólcie, że was o coś zapytam i chcę, abyście tu obecni odpowiedzieli na to pytanie. Efezjan 5:18 jest nakazem. Mówi, bądźcie pełni Ducha. Jeśli Bóg daje mi polecenie, to czy wierzysz, że jest to Bożą wolą dla mojego życia? Tak, jest. Dlaczego? Ponieważ polecił mi to zrobić. Tego właśnie ode mnie chce. To jest to, co chce, żebym zrobił. Więc jeśli Bóg nakazuje mi być pełnym Ducha, to jest to Jego wola dla mojego życia. Teraz chcę podzielić się z Tobą obietnicą ze Słowa Bożego. Znajdziesz się w pierwszym liście Jana, rozdział 5, wersety 14 i 15. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Znaczy to, że jeśli proszę o cokolwiek, co jest zgodne z wolą Bożą, wiem, że odpowiedź na moją prośbę będzie twierdząca. Tak więc, jeśli przez wiarę proszę Boga, aby napełnił mnie swoim duchem, ponieważ taka jest Jego wola dla mojego życia, wiem, że mnie napełni. Przejmie On kontrolę nad moim życiem, wzmocni mnie, poprowadzi, będzie szedł przede mną. Pokaże mi to, co chce, abym zrobił i da mi siłę i odwagę, aby to zrobić. To największa lekcja, jakiej kiedykolwiek nauczyłem się w moim chrześcijańskim życiu. Nie żyć chrześcijańskim życiem o własnych siłach, ale żyć chrześcijańskim życiem dzięki sile i wzmocnieniu Ducha Świętego, który jest we mnie. Teraz chcę podzielić się z wami pewnym sekretem. Nie mówcie nic Donnellyn, bo ona o tym nie wie. Otóż nie jestem doskonały. Nie w każdej chwili życia chodzę w mocy Ducha Świętego. Był tylko jeden człowiek, który przeżył doskonałe życie. Nasz Pan i Zbawiciel Jezus. Ale kiedy chodzę w duchu, są chwile, kiedy albo przez aktywny bunt, albo przez bierną obojętność, ignoruję Boga. Przejmuję z powrotem kontrolę nad własnym życiem. A to oznacza, że chcę być Bogiem swojego życia. Potykam się i upadam. Jeśli kiedykolwiek miałeś okazję obserwować, jak dziecko uczy się chodzić, to widziałeś, jak robi kilka pierwszych chwiejnych kroków, a potem upada. A co jest najważniejsze? To, że wstaje i idzie dalej. To jest to, co my jako chrześcijanie musimy robić. Pamiętacie, co Jezus powiedział przed wstąpieniem do nieba? Powiedział swoim uczniom, że kiedy odejdzie, Ojciec pośle Ducha. Jedną z rzeczy, które zrobi Duch Święty, będzie przekonanie świata o grzechu. Kiedy grzeszę, Bóg i Jego miłość pozwalają Duchowi Świętemu, aby pacnął mnie w ramię. Czasami musi jednak uderzyć mnie w twarz i powiedzieć: Dave, to, co zrobiłeś, nie podoba mi się. Zasmuca mnie to, ponieważ mnie nie szanujesz. W tym momencie zgadzam się z Bogiem co do mojego grzechu. To właśnie oznacza słowo wyznać. Zgodzić się z Bogiem. Wyznaję Mu mój grzech, a potem przez wiarę oddaję kontrolę nad moim życiem Duchowi Świętemu. Kiedy proszę Go, aby mnie napełnił, ponieważ Jego wolą jest, abym był pełen Ducha, wiem, że odpowiedź na tę modlitwę brzmi tak. I znowu mogę chodzić w mocy Ducha Świętego. Pomyślcie o tym jak o oddychaniu, oddechach duchowych. Kiedy wydycham powietrze, kiedy wyznaję swój grzech, jest to jak wydychanie powietrza. Zgadzam się z Bogiem, że to, co zrobimy, jest złe. A kiedy przez wiarę poproszę Go, by ponownie mnie napełnił, to jest jak wdech. Za każdym razem, gdy Duch Święty pacnie mnie w ramię, muszę się zatrzymać, przyznać i zaprosić Go, aby ponownie przejął kontrolę nad moim życiem, abym mógł nadal chodzić w mocy Jego Ducha. Gdybyśmy jako chrześcijanie zobowiązali się do robienia tego, pragnąc, aby Duch Boży nas wypełniał, kontrolował nas i wyznawali swoje grzechy, gdy On nas o nich przekonuje, nasze życie wyglądałoby o wiele, wiele inaczej i widzielibyśmy więcej owocu Ducha w naszym życiu. Bylibyśmy inni. Bylibyśmy bardziej podobni do Jezusa i moglibyśmy bardziej zmienić ten świat. Około 100 lat temu w Teksasie żył pewien człowiek, nazywał się Yates. Był bardzo biednym człowiekiem. Ledwo starczało mu na utrzymanie rodziny. Pewnego dnia do jego domu przyszło kilku mężczyzn, a posiadał on dużo ziemi, choć myślał, że jego ziemia była bezwartościowa. Mężczyźni ci pracowali dla firmy naftowej. Przyszli i poprosili o pozwolenie na wykonanie próbnego odwiertu na jego posesji. Powiedział: co mam do stracenia? Pozwoli mi na to. Po chwili znaleźli ropę, a on z dnia na dzień stał się multimilionerem. Był bogaty ponad swoje wyobrażenie, a mimo to żył w ubóstwie. My, jako chrześcijanie, jesteśmy bogaci ponad naszą wyobraźnię dzięki Bożemu Duchowi Świętemu, który żyje w nas. Nie musimy żyć w duchowym ubóstwie, ale możemy czerpać z Jego bogactwa, Jego mocy. A Bóg może nas użyć, aby zmienić świat. I możemy powiedzieć, jak Paweł pisał do Galacjan w rozdziale 2, wersecie 20. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Amen. Dziękuję Wam. Dziękujemy. Więc to właśnie powiedziałeś w Zakopanem. Tak. Do tych zaproszonych księży. Rozmawialiśmy przez cały weekend, ale to było główne przesłanie.
To były takie czasy, those were some kind of times, kiedy Blachnicki pozwolił i przez niego wiele się nauczyło. Many learned through him. the truths of scripture.
Pod koniec pierwszej sesji, na której przemawiałem na tej konferencji, wszyscy księża wstali i wyszli. No dobrze. Wrócili i zaczęliśmy drugą sesję. I kiedy cytowałem fragment Pisma Świętego, usłyszałem, mieli Biblię. Wrócili do swoich pokoi po Biblię. Chcieli zobaczyć, że to właśnie Bóg powiedział w swoim słowie. I dlatego ksiądz Blachnicki zapytał, czy widzieliście moc Słowa Bożego? To nie ja, ale Słowo Boże dotknęło ich życia. Czy pytali cię o sakramenty? Byli zbyt uprzejmi, aby mi rzucić wyzwanie. Nie zrobili tego. Wiem, że był jeden ksiądz wśród 12, których uczyłem. Nie był do mnie wrogo nastawiony, ale był między nami mur. Ale po tym przesłaniu spojrzał na mnie. Powiedział, Dave, brawo. Boże Słowo dotknęło jego serca tego dnia. Dziękujemy wam za zaproszenie. Jesteśmy pełni pokory, że możemy być tutaj w waszej obecności, aby poznać was i waszą miłość do Jezusa i dowiedzieć się, co dzieje się w Polsce. Niech was Bóg wszystkich błogosławi. Chcemy kiedyś do Polski wrócić. To interesujące. Spotkaliśmy innych ludzi z Polski. Wspieram kobietę z Campus Crusade w Polsce. Ale spotkanie z wami z Lublina, gdzie pracowaliśmy. Byliśmy uczeni tych rzeczy, jak historii o farmerze Yates. Korzystaliśmy z tych materiałów, a nawet drukowaliśmy je. Ania znalazła pierwsze kroki, które wydaliśmy. Jeszcze nawet nie jako kościół, ale fundacja. Co dawało nam możliwość drukowania w czasach komunistycznych. Zaczynaliśmy od materiałów z Campus Crusade. Pawle, jestem tak stary, że słyszałem tę historię o farmerze Yates, zanim ją wydrukowali. To przywilej być tu razem z wami. I mieć świadomość, że w pewien sposób jesteśmy owocem waszej pracy. Dziękuję. Mówiłeś o odwadze podążania za Chrystusem. Mieliśmy wtedy dwóch małych chłopców i zabranie ich do komunistycznego kraju wymagało odwagi. A podziwiamy was. Dziadkom trudno było to przyjąć.
Że ich wnukowie maleńcy wyjeżdżają gdzieś daleko za ocean, za no, to był minister, tak, za żelazną kurtynę wtedy.
Podróż przez Czechosłowację była najbardziej przerażająca. Mieli karabiny maszynowe na granicy. Polecieliście do Wiednia, bo tam była centrala Campus Crusade. Tak.
Samochodem,
by car. Pierwszy
komunistyczny to była Czechosłowacja i tam już na granicy, wiesz, żołnierzy z karabiny maszynowe.
I za każdym razem, gdy przejeżdżaliśmy przez granicę, nasi chłopcy się modlili, żebyśmy mogli bezpiecznie przez nią przejść. Pewnego dnia podjechaliśmy do granicy. Wyszło dwóch strażników granicznych. Otworzyliśmy bagażnik. Strażniczka powiedziała nie. Najpierw poprosiła o wizy. I powiedziała do drugiego strażnika, słuchaj, oni przyjeżdżają na 60 dni. To było długo jak na turystów. No, mieliśmy wizy turystyczne. Dlaczego oni przyjeżdżają na 60 dni? I ciągle powtarzała, że przyjeżdżają na 60 dni. A potem otworzyliśmy bagażnik, który był po prostu wypełniony. Mieliśmy jedzenie, ubrania, książki, zabawki. Bagażnik był pełen. Strażniczka powiedziała, tylko spójrz na te wszystkie rzeczy. A drugi strażnik na to, a czego się spodziewasz? Przyjeżdżają na 60 dni. Prawdziwa historia. Kiedy o tym mówisz, wszystko ożywa dla ludzi z mojego pokolenia. To jak powrót do przeszłości. Tajna policja przyszła raz do naszego domu. Byłem akurat poza domem. Kiedy wchodziłem po schodach do naszego mieszkania, dwóch mężczyzn szło w dół. My po prostu zamknęliśmy oczy i weszliśmy do mieszkania. Donna mi powiedziała, widziałeś tych dwóch mężczyzn schodzących po schodach? Tak. Przyszli i powiedzieli, że są inspektorami od okien. I mówili po angielsku. Na co ja, że nie sądzę, żeby to byli inspektorzy od okien. Przyszli i wypytywali ją o to, jak dostaliśmy mieszkanie. Ile zapłaciliśmy w dolarach? Woleli, żebyście mieszkali w hotelu. Obawialiśmy się, że mogą być problemy dla naszego właściciela i dla nas. Od razu o tym pomyślałem. Poszli się z nim spotkać. I myślę, że raz w miesiącu kupował im trochę alkoholu, a oni byli z tego bardzo zadowoleni. A, to Polska. Pamiętasz, jak złapaliśmy złodzieja? Mogę tę historię powiedzieć, Joe? Był to chyba nasz drugi przyjazd do kraju. Pierwszy. Może i tak. Przyjechaliście do Polski, ale mieliście wizy turystyczne. I musieliście wracać do Wiednia i z powrotem do Polski. Zgadza się. 60 dni w Polsce, 2-3 tygodnie w Wiedniu, a potem tam i z powrotem. Jak długo to trwało? Od października do Bożego Narodzenia, potem po Nowym Roku, jeszcze przez 2 miesiące, a potem z powrotem do prawie 1 czerwca.
Wasz ich pobyt w Polsce był tak od października do czerwca, ale musieli jeździć, żeby dostać tą wizę turystyczną. Okay, so you were like...
Kiedy pierwszy raz tu przyjechaliśmy, w hotelu była dla nas notka od jednego z naszych amerykańskich kolegów. Chciał spotkać się o 9:00 w restauracji. Więc o 9:00 poszedłem do restauracji. Nie było go tam. Wsiadłem do samochodu i pojechałem do Joe. Joe powiedział, że kolega miał na myśli swój hotel. A ja odpowiedziałem, że nie wiem, czy miał na myśli 9:00 tego dnia, czy następnego rano. Pojechaliśmy więc do hotelu, żeby się dowiedzieć, kiedy mieliśmy się spotkać. Kolega był bardzo chory, więc nie doszło do spotkania. Wróciliśmy do mojego samochodu, który zaparkowałem na chodniku, ponieważ ulica była bardzo wąska. Myślałem, że go zamknąłem, ale nie. Kiedy podchodziliśmy, powiedziałem, Joe, ktoś jest w samochodzie. A tam jakiś facet zachowujący się, jakby był pijany. Zajrzałem do samochodu, w którym miałem magnetofon. Zobaczyłem, że próbował odłączyć przewody i wyciągnąć go. Joe powiedział, wracam do hotelu i zadzwonię na milicję. Joe wrócił, czekaliśmy i czekaliśmy, ale nikt się nie pojawił. Joe powiedział: Dave, teraz ty idź do hotelu. Poszedłem do hotelu i powiedziałem 5 słów.
Źle, człowiek, samochód, telefon, milicję.
To wszystko, co potrafiłem recepcjoniście powiedzieć. Miałem nadzieję, że zrozumie, że w moim samochodzie jest zły człowiek. W końcu zrozumiał i zadzwonił. Ja wróciłem tak i tak czekamy i czekamy. Joe w końcu mówi: idę do innego hotelu za rogiem. Więc poszedł i przypominał różową panterę. Jak biegnie, chowając się za słupami. Tak wyglądał biegnący Joe. Wrócił i znowu czekamy i czekamy. Nikt nie przyszedł. W końcu przyszedł policjant idący ulicą i podeszliśmy do niego, wyjaśniliśmy, co się dzieje. Joe tłumaczy i nagle słyszę:
na sygnale przyjechała.
Podjeżdża furgonetka policyjna. 6 milicjantów. 30 sekund później druga furgonetka policyjna się pojawia. A minutę później trzecia furgonetka policyjna. Każda z nich z 6 milicjantami. 3 telefony i pojawiają się 3 furgonetki z całą tą policją. Powiedziałem Joe, że ktoś mógłby naprawdę narozrabiać po drugiej stronie miasta, bo wszyscy milicjanci się tu zjechali. Musieliśmy udać się na posterunek policji, gdzie spisano nasze zeznania. Milicjant, z którym rozmawialiśmy, spojrzał na mnie i powiedział: wiem, jak to jest w Ameryce. Większość z was tego nie zrozumie, ale powiedział nam: wiem, jak to jest w Ameryce. Oglądam Kojaka w telewizji. Opowiem wam moją stronę tej historii. Byłam w pokoju hotelowym z moimi 2 synkami i poszliśmy spać. Zadzwonił telefon. Ktoś pomylił numer, ale obudził mnie i zdałam sobie sprawę, że jest późno, a Dave'a nie ma i nie mam pojęcia, gdzie jest. Nie spałam, modliłam się i martwiłam, aż nie wrócił do domu. To była nasza pierwsza noc w Polsce. Kiedy przyjechaliśmy do Polski, mieszkaliśmy w Dallas, w Teksasie. Nie rozumiałem wszystkich przepisów ruchu drogowego i nie znałem też znaków. Więc raz zabrałem gdzieś Joe i jadę samochodem i jadę pod prąd ulicą jednokierunkową. Zatrzymuje mnie milicja, pytają o dokumenty. Skąd jestem? Odpowiedziałem, że z Dallas w Teksasie. To cowboy. Zaczął nazywać mnie cowboyem. A byłem wtedy cowboyem. Nie pamiętam, ale chyba zapłaciłem mandat na miejscu. Ale innym razem było strażniej. To był weekend, kiedy byliśmy w Zakopanem, a jednego z księży nie było z nami. Był gdzieś indziej. Drukowali dla nas materiały religijne, dla oazy. Poproszono mnie, żebym go odebrał, a on nie mówił po angielsku. Więc ksiądz, który służył mi jako tłumacz, pojechał ze mną. Byłem trochę zdenerwowany, ponieważ miałem bagażnik wypełniony nielegalnie wydrukowanymi materiałami. Jechałem bielską drogą i nagle na środku drogi zobaczyłem taki mały, czerwony reflektor. Zatrzymali mnie. Najwyraźniej było tam tyle domów, że musiałem zwolnić. Nie widziałem tych domów, więc jechałem zbyt szybko. Zatrzymał mnie, a ja odwróciłem się do księdza, który mówił po angielsku i powiedziałem, nic nie mów, ja się tym zajmę. Milicjant zadał mi pytanie, a on...
Przepraszam, nie rozumiem.
A on dokumenty. Zadał mi kolejne pytanie.
Przepraszam, nie rozumiem. Gdzie?
A, dokąd jadę? Do Zakopanego. Wiecie, to dobry kierunek dla turysty. I zadał mi kolejne pytanie, na co ja to samo. A na koniec powiedział, miłego wieczoru. Jadę więc dalej i słyszę księdza z tyłu samochodu. Co on mówi? Pytam. Dziękuję Bogu, że byłeś taki sprytny, żeby nas z tego wyciągnąć. A ja na to, gdybym był taki sprytny, to nie dałbym się tu zatrzymać. Po prostu pojechałem dalej, dotarłem do domu. Bóg czuwał nad nami. Tuż przed tym wydarzeniem kierowca księdza Blachnickiego został zatrzymany przez policję i przetrzymywany przez 3 dni. Nikt nie wiedział, gdzie on jest i co się z nim dzieje. Potem się dowiedzieliśmy i pomyślałem, że mógłbym tam trafić na 3 dni, a żona nie miałaby pojęcia, gdzie jestem.
A jeśli chodzi o tę pierwszą historię, możesz w drugą stronę? Ten złodziej prawdopodobnie współpracował ze służbą bezpieczeństwa. Oni was śledzili.
Zabrał też kasety biblijne moich dzieci. Miał je również przy sobie, kiedy go zatrzymali.
Wiedzieli, co masz w samochodzie. I chcieli po prostu zarobić. Tak sobie dorabiali do pensji. I dlatego milicja nie przyjeżdżała, jak się dzwonili. Ale kiedy ten przypadkowy policjant zaczął interwencję, i oni po prostu żeby on się nie wtrącał, to oni ukręcą łeb w sprawie.
Tylu policjantów do tak drobnego zdarzenia. Pewnego dnia szedłem ulicą z kilkoma kobietami z Oazy, a jedna z nich wskazała na dużą, zieloną ciężarówkę zaparkowaną obok domu. Powiedziała, że podsłuchują ten dom. Byłem sceptyczny, aż pewnego dnia w naszym mieszkaniu słuchamy sobie kaset z historiami biblijnymi dla dzieci. A tu magnetofon zaczyna klikać. Wyjąłem kasetę, włożyłem inną, to samo. Odłączyłem sprzęt od napięcia, uruchomiłem na baterii, to samo. Podszedłem do okna, wyjrzałem, a tam wielka, zielona ciężarówka tuż obok naszego mieszkania. Zaczęliśmy więc z dziećmi grać w różne gry. Później, kiedy ciężarówka odjechała, włożyłem taśmę z powrotem. Wszystko idealnie, żadnego problemu. Przerażające. Dziś robią to samo, ale mają lepsze metody. Wciąż to robią? Tak. W Polsce? Spodziewałbym się tego po Rosji. Mam proces sądowy za obrazę religii katolickiej. Wysyłają policję na nasz kościół, robią przeszukiwania. Wysyłają policję bez powodu, z włączonymi kogutami, aby przestraszyć naszych sąsiadów, że jesteśmy złymi ludźmi. Wysyłają policję po cywilu, aby przeprowadzała wywiady z naszymi sąsiadami, czy może coś złego znaleźli w naszym kościele.
So they do that, but in
Tak więc robią to nadal, ale przy użyciu skuteczniejszych metod, bo są teraz u władzy i robią to oficjalnie. W czasach komunistycznych ludzie nienawidzili komunistów, ale ci teraz mają być już dobrzy. Prowadzą śledztwo w sprawie pastora. Katolicy, co oni tam robią? Więc Paweł ma trudności z rządem w Polsce, który jest bardzo blisko związany z Kościołem katolickim. Czy ten proces się już zakończył? Poniedziałek. Co dwa dni. Pozwalają ci opuścić kraj, mimo że jestem wciąż niewinny do wydania wyroku. To będzie rozprawa w sądzie. Jest oskarżony o obrażanie uczuć katolików poprzez głoszenie Biblii. Nigdy o czymś takim nie słyszałam. To pierwszy taki raz. To dlatego, że twój kościół ma duży wpływ. To reakcja Kościoła katolickiego, bo on się starzeje. Młodzi do niego nie dołączają. Są tam ludzie po 50, a młodzi uciekają z niego w szalonym tempie. A spójrz, w jakim wieku są tu obecni. Młodzi odwracają się od Kościoła, bo Blachnicki już nie prowadzi oazy. Mają wiele takich rzeczy, tak jak w państwie komunistycznym. Na przykład zablokowali nasze konto bankowe w rządowym banku. Rozpowszechniają fałszywe wiadomości o nas w telewizji rządowej, że jesteśmy tajemniczą sektą. Zupełnie jak komuniści w Chinach, którzy robią to samo chińskim kościołom. Nazywamy to katokomuną. Łączą dwa słowa, katolicyzm i komunizm. Jest tak, ponieważ podczas przełomu, jakim było przejście od komunizmu do wolnego państwa, nie doszło do prawdziwej zmiany. Katolicyzm umówił się z komunistami, że utworzą państwo hybrydowe. I w takim państwie teraz żyjemy. Trochę wolności, trochę komunistycznej dyktatury. Musimy więc dokończyć dzieło oazy i solidarności, aby żyć w państwie wolnym, a nie hybrydowym. A czy widzisz wzrost w ruchu? Czy widzisz ludzi przychodzących do Chrystusa? Czy widzisz, że ludzie reagują? Tak. Kiedy mieliśmy mały kościół, była to jedna nowa wierząca osoba na 2 lata. Spotykaliśmy się w kuchni, coś jak tutaj. A kiedy zaczęliśmy telewizję z codziennymi transmisjami po roku, mieliśmy 100 chrztów. Tutaj jest to wzroście kościoła. A kiedy zaczęliśmy odnosić takie sukcesy, zaczęli próbować nas powstrzymać. Robili wiele złych rzeczy. Teraz chcieliby mnie wsadzić do więzienia i mają nadzieję, że to zatrzyma telewizję. Podczas pierwszej rozprawy katolicki oskarżyciel, ponieważ są ich 2 rodzaje, rządowi i katolicy,
And these Catholic persecutors said that
Powiedział, że muszę iść do szpitala psychiatrycznego, a rząd powinien przejąć majątek telewizji.
And the government is supposed to take the money from the bank account.
No, not money, equipment.
Running
programs. Sędzia na to się nie zgodził, mówiąc, że w Polsce tak nie można. Ale tak chcieli zrobić. Trzej oskarżyciele katolicy i jeden rządowy. Więc to jest tak, że to Kościół katolicki go atakuje, a potem także rząd. W pierwszej instancji sędzia powiedział, że jestem winny i skazał mnie na prace publiczne i zapłatę $5,000. Ale odwołaliśmy się. Prokurator jednak również się odwołała i powiedziała, nie, ten wyrok jest za niski. On musi pójść do więzienia. To jedyny sposób, aby powstrzymać go od mówienia. Powiedziała to oficjalnie. A więc teraz jest czas odwołania się od wyroku. Werdykt będzie za 3 dni. Paweł będzie wtedy tutaj. Dasz nam znać o wyniku? Tak. Będziemy się o to modlić. Wspiera go 2 znanych pastorów baptystycznych i były ksiądz. To są trzej rzecznicy. Są bardzo dobrzy. To znani od wielu lat, pełniący funkcję pastorów, seniorów baptystycznych w Polsce. I były ksiądz. To trudna sytuacja, która nie mogłaby się wydarzyć w Ameryce. Jeszcze nie. Sprawa o urażeniu uczuć. To zaczyna się dziać i tutaj, gdy ludzie czują się obrażeni. Panuje kultura unieważniania. Na przykład katolicy spalili nasz samochód, zniszczyli inny i uszkodzili wejście do naszego budynku. Ale winnych nie ma. Mówią, że nie mogą znaleźć tych złoczyńców, a jeśli już ich mają, to nie są winni. W tym samym czasie. To coś jak spisek. Rząd jest mocno wspierany przez Kościół katolicki, ponieważ wielu ludzi po prostu go słuchało i ufało mu. Tak więc w Polsce toczy się teraz bitwa, ale ten facet i tak wykorzysta to ku dobremu, ponieważ Ewangelia jest głoszona nawet w sądzie, transmitowana w telewizji i oglądają to 1000 ludzi. Kaznodzieje, którzy bronią pastora Pawła, jednocześnie głoszą Ewangelię. I w ten sposób Ewangelia jest wyjaśniana w sądzie. Musieli zapisać, w co wierzą protestanci, o autorytecie Biblii, o zbawieniu, w sakramentach katolickich, że są na nic, o darmowym zbawieniu w Jezusie. To wszystko było nagrane i puszczone w naszej telewizji. Ale jest jeszcze jedna komunistyczna cecha sytuacji w Polsce. Mianowicie, że komuniści kontrolują w Polsce wszystkie gazety, wszystkie telewizje. Żadne media nie powiedziały o tym procesie. Żadne. A przecież ta sprawa to skandal. Szczególnie telewizja w Polsce jest mocno kontrolowana. A jak opublikujecie to, co tutaj mówimy? W internecie. Bez internetu takiego owocu by nie było. Telewizja internetowa. To właśnie zaczął robić Paweł. Ludzie nie ufają już telewizji. Jest kontrolowana. Chciałbym was wszystkich zapytać, bo wiemy, o co się możemy modlić za pastora Pawła. Ale o co możemy modlić się za was? Powiedzcie Don Lynn i mnie.
Jak możemy modlić się dla was? Każdy może coś powiedzieć.
Proszę o modlitwę o nasze jutrzejsze spotkanie i konferencję w Northland. Powiedzcie mi trochę o tym, co będzie się jutro działo. I oczywiście jesteście mile widziani tutaj po spotkaniu w niedzielę. A wy jesteście mile widziani w naszym kościele i w naszym domu. Powiem trochę o mówcach. Pierwszym będzie Jim Henry, były prezydent Konwencji Południowych Baptystów. Drugim mówcą będzie Grant Richardson. Miał największy kościół baptystów w Kanadzie. Kiedyś chrzcili 500 osób rocznie. Obydwa mieszkają na Florydzie i obydwaj będą z nami rano. A potem pastor Northland, nowego kościoła, będzie przemawiał o pierwszej. A następnie pastor Paweł będzie przemawiał zaraz po nim. Będzie to również transmitowane w telewizji. Tak więc na tych spotkaniach będziemy słuchać jednych z największych pastorów baptystycznych, nauczających najważniejszych prawd. Dotrze to również do wielu katolików, ponieważ katolicy są zainteresowani tym, co się dzieje. Większość widzów tej telewizji to katolicy. Większość populacji Polski to katolicy. Zgadza się. Mamy tylko malutką mniejszość ewangelicznych chrześcijan. To około 0,3%. Jak w krajach muzułmańskich. Jak uchodźcy z Ukrainy wpłynęli na Polskę? To było coś cudownego, że Polska natychmiast zaczęła przyjmować naszych ukraińskich braci. Nie było żadnego wahania. Nie mamy obozów dla uchodźców, ale otwieramy nasze domy i nasze nieruchomości dla naszych ukraińskich braci. I przyjęliśmy ich około 1 000 000. Głównie kobiet i dzieci. I młodych ludzi. Mężczyźni muszą walczyć. Myślę, że to bardzo błogosławiony czas dla Polski, dla Ukrainy, ponieważ możecie nie wiedzieć, ale istniała bardzo duża wrogość między Polakami a Ukraińcami. W czasie II wojny światowej miał miejsce Holokaust Polaków, dokonany przez Ukraińców. I był to duży problem między naszymi dwoma narodami. Jednak niezależnie od tego otworzyliśmy nasze domy i serca. Jeden z ukraińskich chrześcijan powiedział, że Polacy mogli zająć Lwów, gdy Putin najechał Kijów. Ukraińcy byliby wtedy bezradni. Zamiast tego powiedział, otworzyliście swoje serca, pomogliście nam i przyjęliście nas. Więc to był cud. To żadna przesada. Była grupa, bandycka grupa Ukraińców prowadzona przez Banderę, złożona z ukraińskich nacjonalistów. Wielu Ukraińców poszło za nią, aby służyć nazistom. Obiecano im wolność, ale była to tylko fałszywa obietnica. Nie wiem, ile Ukraińców na to poszło. Ale Ukraina jest również podzielona na katolików i prawosławnych. Są też wpływy rosyjskie. Wiem, że moja matka była Polką i Ukrainką, więc wiem z jej punktu widzenia, że Ukraińcy walczyli między sobą, katolicy i prawosławni. To była walka polityczna. Jeśli byłeś katolikiem, to byłeś po stronie Polski. Jeśli byłeś prawosławny, to po stronie Rosji. Czasem więc nie jest to takie proste.
Jakieś inne? Ktoś inny chce? Prośba
o modlitwę.
Prośba
o modlitwę.
Chcę się modlić za was.
Masz jakąś prośbę do modlitwy?
Chciałbym prosić o modlitwę za Czechy, bo jest tam wielu ateistów. Jakub jest Czechem i młodym chrześcijaninem. Został nim 2 lata temu. Teraz modli się o swój kraj, Czechy. Jak został chrześcijaninem? Dzięki twojemu kościołowi? Nasz widz przyszedł do Chrystusa dzięki naszej służbie. I ten Polak podzielił się z Jakubem miłością i Ewangelią. I przyprowadził go do Chrystusa. Nie był u nas, dopiero jak go poznaliśmy. Możesz więc wszędzie oglądać owoce swojej służby. A to wasze owoce. Wy tę służbę kontynuujecie. Jakubie, zapisuję na liście modlitw ciebie i twoją rodzinę. I mój kraj. To zapisam jako pierwsze. Potem ciebie i twoją rodzinę. Dziękuję za to. Wezmę tę broszurę do naszego pastora. Zapowiem też ciebie. Będziemy w jego kościele. Dziękuję.